Ropa naftowa nie jest tutaj zwykłym surowcem energetycznym. To materialny fundament współczesnego imperializmu. Wykorzystując perspektywę Davida Harvey'a, autor stawia tezę, że kontrola nad zasobami i szlakami transportowymi, takimi jak cieśnina Ormus, stanowi kluczowe narzędzie dyscyplinowania globalnych rywali. Pozwala to utrzymywać hegemonię finansową poprzez system petrodolara. Współczesne konflikty, np. spór Stanów Zjednoczonych, Izraela i Iranu, nie są jedynie starciami ideologicznymi czy religijnymi. To wielowarstwowe walki o prawo do strategicznego odstraszania oraz kontrolę nad warunkami globalnej akumulacji kapitału. Głównym wątkiem jest diagnoza kryzysu amerykańskiego przywództwa. Obserwujemy przejście od hegemonii opartej na zgodzie i obietnicy wspólnego rozwoju, ku kosztownej dominacji, opartej na przymusie militarnym i sankcjach finansowych. Autor ostrzega przed tak zwanym imperialnym przeciążeniem. To stan, w którym koszty nadzoru nad światem zaczynają przewyższać zyski. A logika wojenna za granicą nieuchronnie kolonizuje instytucje demokratyczne wewnątrz samego imperium. Ropa naftowa obnaża złudzenie, jakoby nowoczesna gospodarka była domeną wyłącznie danych i finansów. Pod skórą cyfrowego kapitalizmu pulsuje czarna krew przemysłowej nowoczesności. W analizie nowego imperializmu ropa nie jest dodatkiem do finansów, lecz ich materialnym warunkiem. Kto kontroluje kurek z ropą, ten posiada oddech świata. David Harvey odrzuca teorię, że interwencje na Bliskim Wschodzie wynikają wyłącznie z chciwości koncernów. Chodzi o władzę nad warunkami akumulacji w skali globalnej. Ropa łączy logikę kapitalistyczną z terytorialną. Kapitał wymaga taniej energii, a państwo potrzebuje szlaków i baz marynarki wojennej. Współczesna gospodarka mówi o transformacji energetycznej, jednak ropa pozostaje kluczowym węzłem transportu i produkcji wojskowej. Nie mają czystego przejścia z brudnej geopolityki do nieskazitelnej moralności. Ropa pozostaje lekcją realizmu. Państwa mogą deklarować wartości, lecz ich zachowanie wobec regionów energetycznych zdradza głębszy alfabet. Wolny rynek ropy w rzeczywistości pływa pod eskortą marynarki wojennej. Cieśnina Ormus jest tu symbolem i mechanizmem. W 2024 roku przepływało przez nią średnio około 20 milionów baryłek ropy dziennie, co stanowi 1/5 światowej konsumpcji paliw. To dowodzi, że Ormus to miejsce, w którym geografia staje się ceną, a cena polityką. Zakłócenie tego przepływu uderza w koszty transportu i inflację. Cena energii jest podatkiem od wszystkiego. W aktualnym sporze Stanów Zjednoczonych, Izraela i Iranu wątek ten jest szczególnie czytelny. 20 maja 2026 roku chińskie tankowce opuszczały cieśninę Ormus po wielotygodniowym postoju. Spór obejmuje bezpieczeństwo Izraela, program nuklearny Iranu oraz rywalizację z Chinami. Ropa nie jest jedyną przyczyną, lecz warunkiem nadającym konfliktowi globalną temperaturę. Wartości, bezpieczeństwo, ropa i prestiż mogą działać symultanicznie. Nie każda wojna o region naftowy jest wojną tylko o ropę, ale żadna z nich nie jest od ropy niewinna. Kluczowy jest model myślenia. Kontrola nad regionem surowcowym służy nie tylko pozyskaniu zasobu, ale przede wszystkim dyscyplinowaniu rywali. Możliwość zakręcenia kurka bywa równie ważna co samo zakręcenie. Groźba jest tańsza i często skuteczniejsza. Stany Zjednoczone gwarantują bezpieczeństwo szlaków, zachowując zdolność przekształcenia go w presję. Ochrona i szantaż to dwie strony tej samej monety. Ropa pełni też funkcję walutową. System petrodolara łączy handel surowcem z amerykańskim dolarem. Dzięki temu Stany Zjednoczone finansują deficyty na własnych warunkach. To połączenie ropy i banknotu stanowi filar hegemonii finansowej. Wzrost potęgi Chin może osłabiać monopol waluty. Jednak odejście od dolara to nie kwestia naciśnięcia guzika. Petrodolar nie jest magią. To infrastruktura przyzwyczajenia i braku alternatywy. Ropa łączy się bezpośrednio z machiną wojenną, gdyż nowoczesna armia to w istocie organizm energetyczny. Każde państwo prowadzące poważną politykę militarną musi traktować energię jako warunek projekcji siły. Dlatego Bliski Wschód jest przestrzeni wojskowej kalkulacji wobec Azji. Kto kontroluje energetyczne gardła Eurazji, może komplikować plany każdemu pretendentowi do potęgi. Hegemon nie potrzebuje regionu stabilnego społecznie, lecz stabilnego dla własnych przepływów i niestabilnego dla konkurencyjnej integracji. Porządek imperialny często mył pokój z przejezdnością. Region jest stabilny wtedy, gdy przepływ działa, nawet jeśli ludzie żyją w ruinie. Tania energia przez dekady stanowiła ukryty filar zachodniego modelu konsumpcyjnego i była środkiem uspokajającym demokracji konsumpcyjnej. Gdy ten środek słabnie, pojawia się zjawisko imperialnego przeciążenia. Kontrola nad regionami energetycznymi generuje ogromne koszty. Kurek daje wpływ, lecz wymaga strażnika, a gdy strażnik pilnuje zbyt wielu kurków, sam zaczyna brakować tchu. Transformacja energetyczna nie znosi imperialnej logiki, ona jedynie przenosi walkę na nowe pola. O technologię, metale ziem rzadkich i standardy regulacyjne. Świat po ropie może stać się przestrzenią nowych monopolii i zależności surowcowych. Zmieni się paliwo, lecz logika pozostanie ta sama. O ropie należy mówić bez złudzeń. Jest fundamentem nowoczesności, ale i źródłem przemocy. Ropa nie stworzyła imperializmu, ona dała mu silnik spalinowy. Konflikt Izrael, Stany Zjednoczone, Iran to przykład świata przejściowego. Tkwimy w epoce baz wojskowych, podczas gdy narasta rywalizacja o łańcuchy dostaw energii przyszłości. To walka o architekturę zależności i kontrolę nad przełącznikami energii. Spór w Stanach Zjednoczonych dowodzi, że przymus zewnętrzny zawsze uderza rykoszetem w środek systemu politycznego. Decyzja o uderzeniu w region energetyczny to decyzja o cenach, długu i przyszłości dolara. Ropa obnaża fakt, że światowy rynek nie jest przestrzenią wolnej wymiany, lecz systemem zabezpieczonym przez władzę i przemoc. Gdy cieśnina się zamyka, cały cyfrowy spektakl słyszy stary dźwięk, metal statku, szum silnika, ryzyko wojny i cenę baryłki. Wojna nie toczy się jednak tylko o paliwa kopalne. Rzadko ma jedną przyczynę, składa się z warstw, bezpieczeństwa, zasobów, technologii, religii oraz ambicji elit. Konflikt Izrael, Stany Zjednoczone i Iran należy czytać właśnie tak. To nie jest wojna wyłącznie o ropę, ale nie można jej zrozumieć bez uwzględnienia ropy. W centrum leży pytanie o prawo do odstraszania. Program nuklearny Iranu to symbol statusu i odporności na przymus. W tej grze nie chodzi tylko o broń. Chodzi o zmianę psychologii ryzyka. Odstraszanie jest teatrem politycznej wyobraźni. Gdyby Iran zyskał wiarygodną zdolność nuklearną, kalkulacja wszystkich aktorów w regionie uległaby zmianie. Izrael musiałby inaczej szacować koszt uderzeń prewencyjnych, państwa Zatoki szukałyby nowych gwarancji, a Turcja obserwowałaby wzrost statusu Iranu jako regionalnej potęgi. Chiny i Rosja dostrzegłyby natomiast szansę na osłabienie amerykańskiej kontroli nad architekturą bezpieczeństwa. Program nuklearny nie jest jedynie plikiem technicznym, lecz potencjalnym przełącznikiem całego układu regionalnego. Stąd kluczowa rola logiki uderzenia wyprzedzającego. Państwo uznające, że przeciwnik zbliża się do punktu nieodwracalnego, może dojść do wniosku, że wojna dziś jest tańsza niż wojna jutro. Izrael widzi w irańskiej autonomii zagrożenie egzystencjalne, Iran postrzega gotowość do użycia siły jako dowód, że tylko własna broń zapewni mu przetrwanie, a Stany Zjednoczone widzą w tym test wiarygodności porządku. Wojna ta jest również sporem o definicję legalnej przemocy. Tu odsłania się imperialny rdzeń ładu międzynarodowego, gdzie formalna równość państw współistnieje z hierarchią realnych uprawnień. Jedni mają prawo do odstraszania, inni są oskarżani o destabilizację. W aktualnym stanie konfliktu kluczowa jest amerykańska dynamika wewnętrzna. Taka struktura utrudnia klasyczne rozstrzygnięcie militarne. Można zniszczyć bazy, lecz trudniej zbombardować zdolność przeciwnika do regenerowania sieci. Dla Izraela oznacza to pokusę permanentnej prewencji. Taka logika niesie pułapkę, gdyż permanentna wojna niszczy zdolność społeczeństwa do rozróżniania bezpieczeństwa od dominacji. Iran gra kartą przetrwania przez koszt. Musi uczynić zwycięstwo nad sobą zbyt drogą i ryzykownym. To logika asymetryczna. Słabszy gracz nie pokonuje silniejszego wprost, lecz podnosi cenę jego działań. Wystarczy, że sprawi, iż silniejszy zacznie przegrywać kalkulacje. Konsekwencje tych zmagań zapisują się globalnie. Wojna regionalna staje się testem łańcuchów dostaw. Konflikt nie tylko podnosi ceny, on zmienia zachowania gospodarki realnej. Tak wygląda wojna, która trafia do statystyk popytu, zanim znajdzie miejsce w podręcznikach historii. Dla Chin konflikt ten jest szczególnie uciążliwy. Pekin potrzebuje stabilnych dostaw energii i przewidywalnych szlaków morskich. Jako rywal Stanów Zjednoczonych, Chiny borykają się z zależnością od bliskowschodniej ropy. Dlatego inwestują w dywersyfikację, lądowe korytarze i własną flotę. Europa znajduje się w podobnie trudnym położeniu. Doświadczenia z zależnością od Rosji pokazały, że tani surowiec może być politycznie bardzo drogi. Konflikt na Bliskim Wschodzie przypomina, że dywersyfikacja nie eliminuje ryzyka, a jedynie zmienia jego geografię. Państwa Zatoki muszą balansować między relacjami z USA, Chinami oraz rywalizacją z Iranem. Dążą do zamiany renty surowcowej w trwałą pozycję geopolityczną po epoce ropy. W tej wojnie kluczową rolę odgrywają sankcje. To przemoc administracyjna, która w logice imperialnej pełni funkcję dyscyplinującą. Przesłanie jest jasne. Nie musimy cię okupować, wystarczy odciąć cię od infrastruktury świata. Iran funkcjonuje w cieniu takiej presji. Paradoks polega na tym, że narzędzie mające osłabić państwo często wzmacnia aparat kontrolujący niedobory. Wojna toczy się również w technologii. Drony i sztuczna inteligencja mogą obniżyć próg użycia siły. Możliwość zdalnego uderzenia kusi polityków wizją przemocy dawkowanej jak lek. Jednak rakieta może trafić w cel, ale skutki uderzenia rozchodzą się po całym regionie. To układ wielopiętrowy, od cyberprzestrzeni i rynków finansowych aż po ceny ropy. Największym ryzykiem pozostaje wojna bez wyjścia. 18 maja 2026 roku wskazywano na ryzyko impasu amerykańsko-irańskiego. To klasyczna pułapka, łatwiej rozpocząć przymus niż określić warunki jego wygaszenia. Konflikt ma także wymiar ideologiczny. Im bardziej przypomina walkę dobrą ze złem, tym mniej zostają miejsca na politykę, a więcej na gesty apokaliptyczne. Gdy moralna krucjata zderza się z realiami cieśnin i długów, każde ustępstwo staje się zdradą. Taki konflikt wpływa również na relacje Stanów Zjednoczonych z Chinami. Każda eskalacja na Bliskim Wschodzie odciąga energię strategiczną z Indo-Pacyfiku, gdzie Stany Zjednoczone upatrują w Chinach głównego rywala systemowego. Dla Pekinu konflikt jest zagrożeniem energetycznym, lecz jednocześnie okazją propagandową. Pozwala przedstawiać Amerykanów jako źródło chaosu, a Chiny jako rzecznika stabilności i suwerenności. Rosja obserwuje te wydarzenia przez pryzmat własnych kalkulacji. Każde zaangażowanie USA na Bliskim Wschodzie może odciągnąć uwagę od Europy Wschodniej i wojny przeciw Ukrainie. Moskwa chętnie korzysta z narracji antyamerykańskiej. Dla globalnego południa konflikt stanowi dowód na selektywność porządku międzynarodowego. Państwa spoza centrum widzą, że prawo bywa przywoływane lub zawieszane zależnie od interesu potęg. Wzmacnia to niechęć do zachodniego moralizmu. Spór Izrael, Stany Zjednoczone i Iran staje się laboratorium przejścia od hegemonii przez zgodę do hegemonii przez przymus. Problem w tym, że przymus może wymusić zachowanie, ale rzadko odbudowuje zaufanie. Najbardziej prawdopodobne scenariusze nie zakładają prostego zwycięstwa jednej strony. Możemy spodziewać się kontrolowanej deeskalacji, wojny przerywanej cyklami odwetów lub eskalacji regionalnej przez aktorów pośrednich. Najgroźniejsza jest logika prestiżowej pułapki, gdzie żadna strona nie potrafi zejść z drabiny. Ropa jest paliwem konfliktu, status jest jego tlenem. Wojna o prawo do ustalania granic cudzej siły jest znacznie trudniejsza do zakończenia. Konflikt Izraela, Stanów Zjednoczonych i Iranu to nie tylko walka o surowce. To wojna o prawo do siania strachu oraz o to, czy regionalna potęga może zbudować własny parasol bezpieczeństwa wbrew hegemonowi. Pytanie brzmi, czy sankcje i uderzenia prewencyjne mogą zastąpić trwałą architekturę polityczną? Należy odróżnić dominację od hegemonii. Dominacja wymusza siłą. Hegemonia sprawia, że podległość wydaje się rozsądnym wyborem, bo opiera się na instytucjach i wspólnych korzyściach. Powojenny porządek amerykański łączył brutalność z dywidendą przynależności. Władza trwa bowiem wtedy, gdy panujący potrafi przedstawić własne interesy jako interes ogólny, zamieniając bazy i walutę na hasła o stabilności i wolnym handlu. Kluczowe jest to, czy inni aktorzy uznają, że udział w tym porządku przynosi im więcej korzyści niż bunt. Po II wojnie światowej Stany Zjednoczone skutecznie pełniły rolę hegemona, ponieważ łączyły dominację materialną z obietnicą rozwoju. Plan Marshalla stanowił inwestycje w antykomunistyczną architekturę Zachodu i stabilizację sojuszników. NATO organizowało wyobraźnię bezpieczeństwa, a system Bretton Woods sprawił, że dolar stał się osią stabilności kapitalistycznego świata. Model ten zaczął pękać wraz z osłabieniem podstaw tej zgody. Wzrost konkurencji europejskiej i azjatyckiej oraz kryzys lat 70. nadwyrężyły powojenny kompromis. Zgoda słabnie wtedy, gdy obietnica rozwoju zaczyna przypominać instrukcje podporządkowania. W latach 90. amerykańska hegemonia finansowa operowała poprzez konsensus neoliberalny. Kryzysy finansowe pokazały, że neoliberalna globalizacja nie jest uniwersalną drogą do dobrobytu. Zwrot neokonserwatywny po 11 września 2001 roku był przejawem przesunięcia od finansowej formy dyscyplinowania świata ku jawniejszemu unilateralizmowi i przymusowi militarnemu. Hegemon mógł nagle ogłosić: kto nie jest z nami, ten jest przeciw nam. To zdanie drastycznie zwęziło przestrzeń polityczną. Wojna z terroryzmem pozwoliła przedefiniować przymus jako moralny obowiązek. Przeciwnik stał się wcieleniem zła, obiektem prewencyjnego uderzenia. Taki język mobilizuje, lecz nie kończy konfliktów. W konsekwencji wojna traci granice i może trwać zawsze. Amerykańska hegemonia przestała być przywództwem, a stała się dominacją. To logika władzy oparta na strachu. Przymus stał się stylem zarządzania światem, który przeniknął do wnętrza państwa. Tu powraca intuicja Hannah Arendt o imperializmie za granicą i tyranii w kraju. Po 11 września mechanizmy nadzoru fundamentalnie zmieniły relacje między państwem a obywatelem. Stan wyjątkowy ma bowiem skłonność do wynajmowania sobie mieszkania na stałe. Przejście od zgody do przymusu ma dwa wymiary. Na zewnątrz oznacza częstsze używanie siły i unilateralne decyzje. Wewnątrz rosnącą tolerancję dla nadzoru pod pretekstem bezpieczeństwa. Oba procesy wzmacniają się nawzajem. Przymus nie zawsze jest jednak przemocą wojskową. Sankcje gospodarcze stały się formą imperialnego nacisku. Sankcje odcinają od systemów płatności, technologii, kapitału i ubezpieczeń. Choć wymierzone w reżim, koszty ponosi całe społeczeństwo. Dolar i amerykańska jurysdykcja tworzą przestrzeń, w której Stany Zjednoczone mogą karać podmioty z całego świata. W epoce finansowej oblężenie nie wymaga murów. Wystarczy odciąć kod dostępu. Taki przymus niesie jednak koszty polityczne. Im częściej infrastruktura staje się bronią, tym silniejsza pokusa szukania alternatyw. Chiny, Rosja czy państwa globalnego południa zaczynają budować obejścia i nowe łańcuchy dostaw. Przymus w krótkim terminie wzmacnia hegemona, lecz długofalowo przyspiesza fragmentację porządku. Podobnie z interwencjami militarnymi. Uderzenie może opóźnić program przeciwnika, ale jednocześnie zwiększyć jego determinację. Zgoda jest mniej efektowna, ale tańsza. Irak miał być przykładem nowego porządku, stał się jednak symbolem imperialnego przeciążenia i utraty autorytetu. Wojna w Iraku podważyła moralny fundament amerykańskiej hegemonii. Przejście od zgody do dominacji zmieniło zasady gry. Problem polega na tym, że miękka siła jest stale podgryzana przez twardą praktykę. Nie można w nieskończoność sprzedawać opowieści o wolności, gdy symbolem epoki stają się drony, sankcje i masowa inwigilacja. Soft power wymaga wiarygodności. Hard power może ją chronić, ale może ją również zatruć. Współczesny konflikt z Iranem wpisuje się w tę samą logikę. Obie strony posługują się językiem moralnym, lecz w rzeczywistości gra toczy się o to, kto potrafi narzucać koszty i kto jest w stanie je przetrwać. W takim układzie sojusznicy Stanów Zjednoczonych zaczynają kalkulować inaczej. Pytają, czy Waszyngton pozostaje gwarantem porządku, czy staje się źródłem eskalacji. Hegemonia przesuwa się z obszaru oczywistości w stronę transakcji. Gdy hegemonia sprowadza się do rachunku zysków i strat, przestaje być przywództwem, a staje się kontraktem z klauzulą strachu. Przymus zawęża wyobraźnię polityczną. W ten sposób język imperium kolonizuje zdrowy rozsądek. Społeczeństwa zaczynają odrzucać moralny język hegemona. Każdy akt przymusu uczy świat. Gdzie leżą punkty zależności i jak je ograniczyć? Przymus staje się instrukcją obsługi dla przyszłego oporu. Nie oznacza to jednak automatycznego przejścia ku sprawiedliwości. Osłabienie jednej potęgi może zwiastować rywalizację kilku systemów przymusu, takich jak Chiny, Rosja czy Iran. Problem nie tkwi w złej woli jednego państwa, lecz w strukturze globalnego kapitalizmu. Gdy słabnie zgoda międzynarodowa, elity sięgają po dyscyplinę i zarządzanie lękiem. Przymus jest jednak kosztowny. Wymaga armii, nadzoru i propagandy. Zgoda pozwala rządzić taniej. Przymus zaś prowadzi do imperialnego przeciążenia. To moment, w którym koszty dominacji przekraczają zdolność państwa do ich udźwignięcia. Równanie armat i masła przestaje mieć dobry wynik. W ostatecznym rozrachunku ropa okazuje się wielkim testem fałszywej niewinności globalizacji. Obnaża fakt, że wolny rynek nie jest samoregulującą się przestrzeni wymiany, lecz systemem zabezpieczonym przez przemoc i terytorium. Gdy cyfrowy spektakl nowoczesności pęka pod wpływem jednego zamkniętego przesmyku, Słyszymy stary dźwięk metalu statków i szum silników. Pozostaje pytanie, czy świat po ropie będzie przestrzeni wolności, czy jedynie areną nowych monopoli, w których kopalnie litu zastąpią pola naftowe, a patenty staną się nowymi rurociągami władzy.